Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Ray Tracing the Next Week to Draghi Tom Seri Ray Tracing Minibooks Patera Shirleya, przeznaczony dla osób,
które zbudowały już podstawowy traser ścieżek z Ray Tracing in One Weekend. Nie jest to ogólne wprowadzenie do grafiki komputerowej ani podręcznik gotowego silnika renderującego. To zwięzły, praktyczny kurs rozbudowy własnego programu w C++, dzięki którym kolejne funkcje są wprowadzane przez modyfikowanie działającego kodu i obserwowanie efektu na renderowanych scenach. Książka przesuwa punkt ciężkości z minimalnego renderera z kulami i prostymi materiałami ku systemowi zdolnemu tworzyć bardziej złożone, wiarygodne obrazy.
Omawia tekstury powierzchniowe i przestrzenne, proceduralny szum Perlina, obiekty prostokątne i pudełka, źródła światła, rozmycie ruchu, instancje oraz uczestniczące media.
Takie jak mgła i dym, równie ważna jest wydajność, zwłaszcza zastosowanie hierarchii ograniczających brył, czyli BWH. Celem autora nie jest ukrycie trudności za bibliotekami,
lecz pokazanie, jak decyzje dotyczące reprezentacji sceny, przecięć promieni i abstrakcji obiektów wpływają jednocześnie na wygląd obrazu oraz czas renderowania.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, tekstury powierzchniowe i bryłowe jako rozszerzenie roli materiału. Jednym z najważniejszych przejść w książce jest odejście od materiałów o jednolitym kolorze na rzecz tekstur sterujących wyglądem powierzchni.
Drabuku, z którym trasacze materiał, zwykle zwraca stałe albedo, więc obiekt może być matowy, metaliczny albo szklany, ale pozostaje wizualnie jednorodny.
Shirley pokazuje, że tekstura powinna być traktowana jako funkcja dostarczająca wartość zależną od miejsca przecięcia.
Dzięki temu ten sam mechanizm może obsłużyć wzór szachownicy, obraz mapowany na powierzchnię czy procedurę generującą barwy bez zewnętrznego pliku.
To istotne architektonicznie, ponieważ materiał nie musi znać szczegółów konkretnego wzoru, a obiekt przekazuje mu współrzędne potrzebne do jego obliczenia.
Książka rozróżnia też tekstury powierzchniowe od bryłowych.
Te drugie są obliczane na podstawie punktów przestrzeni trójwymiarowej, a nie wyłącznie parametrów UV na skórze obiektu.
Pozwala to uzyskać wzory, które zachowują się jak struktura materiału, na przykład marmur widoczny również po przecięciu bryły.
Takie podejście wyjaśnia, dlaczego teksturowanie nie jest wyłącznie dekoracją.
Włączy geometrię, dane sceny i odpowiedź materiału na światło, tworząc podstawę dla bardziej zróżnicowanych scen bez mnożenia specjalnych przypadków w kodzie.
Po drugie, szum Perlina i proceduralne budowanie nieregularnych materiałów.
Rozdział poświęcony szumowi Perlina rozwija ideę tekstur proceduralnych i pokazuje,
jak kontrolowana nieregularność zwiększa wiarygodność syntetycznego obrazu.
Zwykła losowość nie wystarcza, ponieważ niezależne wartości zmieniające się skokowo tworzyłyby zakłócenia, a nie ciągłe struktury przypominające kamień, drewno lub chmury.
Szum Perlina bazuje na wartościach generowanych w punktach przestrzeni oraz na ich płynnym interpolowaniu.
Książka wykorzystuje tę konstrukcję, aby tekstura mogła zmieniać się łagodnie wraz z pozycją punktu trafienia promienia.
Autor omawia także turbulencję, czyli łączenie szumu na wielu skalach.
Małe i duże wariacje współistnieją wtedy w jednym wzorze, dzięki czemu rezultat nie wygląda jak powtarzalny filtr nałożony na obiekt.
Na tej podstawie można budować żyłkowanie przypominające marmur, modulując wzór okresowy sygnałem szumowym.
Wartość dydaktyczna tego fragmentu nie sprowadza się do przepisania algorytmu.
Czytelnik widzi, że proceduralność daje niezależność od plików tekstur, dowolną rozdzielczość oraz naturalne dopasowanie do obiektów trójwymiarowych.
Jednocześnie uczy się, że efekt wizualny zależy od skali współrzędnych, sposobu mieszania częstotliwości i przekształcania wyników kolor.
Są to decyzje praktyczne, które decydują o tym, czy szum będzie materiałem, czy tylko przypadkowym wzorem.
Po trzecie, mgła i dym, czyli modelowanie światła w objętości. Wprowadzenie objętości stanowi wyraźną zmianę względem klasycznego śledzenia promieni po powierzchniach.
Do typowej sceny promień odnajduje najbliższe przecięcie z granicą obiektu, a następnie materiał określa jego dalszy los.
Mgła i dym wymagają innego założenia, ponieważ oddziaływanie może zajść wewnątrz obszaru, zanim promień dotrze do widocznej powierzchni.
Książka przedstawia uczestniczące medium jako obiekt ograniczony geometrią, np. kulą lub pudełkiem, którego wnętrzu można próbkować zdarzenie rozproszenia.
Granica określa odcinek drogi promienia, znajdujący się w medium, natomiast gęstość wpływa na prawdopodobieństwo, że dojdzie do interakcji.
To podejście pozwala dodać efekt dymu bez tworzenia osobnego systemu renderowania całej sceny.
Wymaga jednak świadomego wykorzystania losowości, ponieważ odległość do rozproszenia jest modelowana probabilistycznie.
Omawiany model jest celowo prosty, ale ma dużą wartość koncepcyjną.
Pokazuje, że promienie nie muszą reagować jedynie z twardymi powierzchniami, a struktura interfejsu obiektów może zostać rozszerzona na nowe rodzaje zjawisk.
Czytelnik rozumie również, dlaczego obiekty ograniczające medium są ważne, wyznaczają zakres obliczeń, zamiast sugerować, że mgła jest nieskończoną.
Jednolitą właściwością całej sceny. Efekt końcowy poszerza repertuar obrazów o atmosferę, głębie i rozpraszanie światła. Po czwarte,
BVH jako odpowiedź na koszt testów przecięcia promieni z obiektami, książka wyraźnie wskazuje,
że głównym wąskim gardłem prostego ray tracera jest sprawdzanie przecięć promienia ze wszystkimi obiektami sceny.
Przy metodzie brutalnej każdy promień, także promień wtórny powstały po odbiciu lub rozproszeniu, testuje całą listę geometrii.
Koszt rośnie więc w przybliżeniu liniowo wraz z liczbą obiektów, co szybko ogranicza złożoność możliwych do wyrenderowania scen.
Rozwiązaniem jest hierarchia ograniczających brył BVH.
Obiekty są grupowane w węzły otoczone prostokątnymi pudełkami osiowo wyrównanymi.
Jeśli promień nie przecina pudełka węzła, można pominąć wszystkie elementy ukryte w jego poddrzewie.
Jeśli przecina, algorytm schodzi niżej, aż do rzeczywistych obiektów.
Najważniejsza lekcja dotyczy kompromisu. BVH nie zmienia fizycznego modelu światła ani samych testów przecięcia dla kuli, prostokąta czy pudełka.
Zmienia kolejność i zakres pytań, które rendere zadaje geometrii.
W zamian za koszt zbudowania struktury oraz dodatkową złożoność kodu radykalnie ogranicza liczbę niepotrzebnych testów.
Shirley wykorzystuje ten temat również do refaktoryzacji interfejsu obiektów i do wprowadzenia pojęcia pudełka ograniczającego jako wspólnej właściwości geometrii.
Dzięki temu optymalizacja nie jest dodatkiem na końcu projektu, lecz elementem jego architektury.
To praktyczne przygotowanie do renderowania scen znacznie bogatszych niż zbiór kilku kul.
Na koniec ruch, instancje, prostokąty i światła w bardziej kompletnej scenie.
Ostatni ważny kierunek rozbudowy dotyczy różnorodności geometrii oraz przekształceń, które pozwalają budować sceny bez powielania specjalistycznego kodu.
Książka dodaje prostokąty i pudełka, co jest potrzebne m.in. do skonstruowania klasycznej sceny typu Cornell Box, gdzie światło odbija się między płaskimi ścianami.
Obiekty emitujące światło zostają potraktowane jako materiały, a nie jako osobny wyjątek w procesie renderowania.
To zachowuje spójność modelu promień trafia geometrię, a jej materiał może rozpraszać, odbijać, przepuszczać albo emitować energię.
Instancje i transformacje rozwijają podobną zasadę kompozycji.
Zamiast tworzyć odrębne implementacje dla każdej obróconej lub przesuniętej kopii obiektu, renderer opakowuje istniejącą geometrię transformacją współrzędnych.
Promień jest odpowiednio przekształcany do lokalnego układu obiektu, a wynik interpretowany z powrotem w układzie sceny.
Takie rozwiązanie umożliwia wielokrotne użycie tej samej definicji geometrii i materiału.
Rozmycie ruchu uzupełnia obraz o wymiar czasu.
Promienie kamery mogą zawierać czas próbkowany w przedziale ekspozycji, a poruszający się obiekt oblicza swoją pozycję dla tej chwili.
Dzięki temu rozmycie nie jest filtrem nakładanym po renderingu, lecz skutkiem integracji ruchu podczas śledzenia promieni.
Razem te elementy pokazują, jak niewielki tracer przechodzi od demonstracji algorytmu do systemu zdolnego opisać światło, przestrzeń, powtarzalność i czas.
Podsumowując, Ray Tracing The Next Week będzie najbardziej użyteczna dla osób, które ukończyły pierwszy tom serii albo samodzielnie napisały prosty tracer ścieżek w C++ i rozumieją już promienie, trafienia, wektory oraz podstawowe materiały.
Czytelnik nie otrzymuje tu encyklopedycznego przeglądu współczesnego renderingu ani produkcyjnego silnika z rozbudowanym interfejsem.
Otrzymuje natomiast dobrze uporządkowany zestaw kolejnych kroków,
które zmieniają minimalny program w renderę zdolny obsłużyć złożone sceny. Praktyczna korzyść polega na tym, że abstrakcyjne hasła, takie jak BVH, tekstura proceduralna czy medium uczestniczące, są osadzone w konkretnych zmianach kodu i natychmiast widocznych wynikach obrazu.
Książka szczególnie dobrze pokazuje zależności między projektem oprogramowania a algorytmami grafiki.
Interfejs obiektu musi obsłużyć nowe typy geometrii, transformacje i pudełka ograniczające, a organizacja sceny wpływa na wydajność równie mocno jak liczba próbek.
Na tle wielu podręczników wyróżnia ją zwartość, sekwencyjny charakter oraz konsekwentne budowanie jednego renderera zamiast prezentowania odizolowanych technik.
Jej ograniczeniem jest silne zakorzenienie w C++, dlatego osoby programujące w innym języku muszą samodzielnie przełożyć zarówno składnie, jak i część decyzji implementacyjnych.
Mimo to zasady pozostają przenośne. To dobry następny etap dla praktyków, którzy chcą rozumieć, skąd biorą się tekstury, mgła, rozmycie ruchu i przyspieszenie renderowania,
zamiast jedynie korzystać z gotowych bibliotek. Darmowa wersja internetowa i dostępny kod źródłowy dodatkowo ułatwiają porównywanie własnej implementacji z materiałem autora.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Peter Shirley, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.